Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa
Radia Warszawa. Naszym gościem jest pan Witold Bańka, minister sportu i turystyki. Witam serdecznie, panie ministrze.
Witam serdecznie.
Tak szczerze, z ręką na sercu, ile łez pan uronił po kontuzji Kamila Glika?
Ja byłem też pełen nadziei tak naprawdę, bo w sporcie rzeczy nie ma rzeczy niemożliwych, tym bardziej jeśli się trafia na takiego twardego zawodnika jak Kamil Glik. I okazuje się, że naprawdę jego wytrwałość i determinacja doprowadziły do takiej sytuacji, że jest z chłopakami na mundialu i to myślę, że bardzo dobra informacja z punktu widzenia także atmosfery w drużynie.
A kto lub co jest największym atutem naszej drużyny?
Ja myślę, że taka zespołowość też. Tam jest wyczuwalny taki team spirit, ducha takiego czuć w tej drużynie walki i tak naprawdę myślę, że trener Nawałka ją, całą tą naszą drużynę bardzo dobrze poukładał. Oczywiście takim naszym większym atutem wydaje się ta gra ofensywna. Natomiast zobaczymy w trakcie spotkań, jak to się okaże, bo co będzie tak naprawdę naszym mocnym atutem, to się okaże dopiero na boisku, prawda?
Ja troszeczkę drżę.
Będziemy mądrzejsi.
Panie ministrze, są zmieniane tak, zbiórki bielanek, ministrantów, odwoływane warsztaty, zmiana godzin pracy, czekamy wszyscy na ten mecz. Miał pan proroczesny a propos meczu Polska-Senegal?
Proroczych snów nie miałem, aczkolwiek ja zawsze kibicuję biało-czerwonym, zawsze w nich wierzę, bez względu na wszystko i tak naprawdę wynik to jest, jaką liczbą bramek się skończy to spotkanie, to naprawdę mniej istotne jest, bylebyśmy mieli jedną więcej od przeciwnika. I tak to, czego trzeba podchodzić, żeby się skończyło na 3 punktach dla Polski.
A na ile procent wykorzystuje pan swoje zdolności lekkoatletyczne w roli ministra?
To zależy w jakim aspekcie, bo lekkoatletyka mnie wychowała, jeśli spojrzymy to na kwestię
choćby
mojego...
No bez zadyszki pan wszedł na to nasze ostatnie piętro.
No jeszcze nie jest tak źle z moją kondycją, aczkolwiek wiadomo, że siedzący tryb życia utrudnia uprawianie sportu. Staram się od czasu do czasu pobiegać, żeby jakby podtrzymać tę kondycję. Natomiast generalnie królowa sportu, jako matka wszystkich sportów, znakomicie przygotowuje nie tylko pod kątem sportowym, ale także pod kątem charakterologicznym. Ja akurat biegałem 400 metrów, ten najtrudniejszy dystans. Jeden z najtrudniejszych.
Dlaczego najtrudniejsze?
To jest bieg na długu tlenowym. Bardzo boli za metą, o może tak. To jest bardzo wyczerpujący dystans, podobnie jak maraton. Myślę, że to są takie dwa najtrudniejsze dystanse w ogóle w lekkiej atletyce.
Bo trzeba miarowo rozłożyć swoje siły?
No to jest właściwie przedłużony sprint, tak zwany 400 metrów i szczególnie na końcówce, na tych ostatnich metrach, kiedy
czyli szybko zaczynasz
brakować
kończysz.
Pary, dokładnie, to już poziom kwasu mlekowego jest tak wysoki w organizmie, że proszę mi wierzyć, bardzo boli za metą.
To może przypomnijmy, ile miał pan taki najlepszy czas na 400 metrów?
Znaczy ja mam życiówkę 46,11, w sztafecie biegałem poniżej 46 sekund. No, jeśli chodzi o rekord życiowy, no tutaj trochę mi kontuzje przeszkodziły, bo w tym moim kluczowym sezonie byłem przygotowany na bieganie, tam 45 z małym hakiem, no ale jednak organizm odmówił posłuszeństwa.
Siatkówka, piłka nożna, żużel, piłka ręczna, sporo by tak wymieniać, prawda? Skoki narciarskie także. Coraz więcej dobrego dzieje się w tym polskim sporcie od kilku lat. Z wielkiej imprezy potrafimy przywieźć nie jeden medal, lecz kilka medali. Co na to wpłynęło?
Czy przede wszystkim nie możemy zapominać, patrząc perspektywicznie na polski sport, o szkoleniu dzieci i młodzieży. Ja od początku, odkąd zostałem ministrem, cały czas podkreślam, że to jest jakby fundament, że o tym nie możemy zapominać i tu jakby zmieniliśmy zupełnie filozofię, tak aby praktycznie środków na szkolenie dzieci i młodzieży mamy 93% więcej w tym roku w stosunku do 2015 roku. Zbudowaliśmy tak zwaną piramidę szkoleniową, tak żeby ci młodzi ludzie mogli się spotykać z pieniędzmi ministerialnymi na każdym etapie rozwoju, od powiedzmy sobie dziecka, aż poprzez kategorię młodzika, juniora młodszego, juniora starszego.
I dzięki temu możemy wychować mistrza w Polsce?
No nie ma innej drogi w sporcie, jak konsekwentna praca i właśnie prowadzenie za rękę tych młodych sportowców i wychowywanie ich i szkolenie, inwestowanie w sport, bo w sporcie, żeby osiągnąć sukcesu, to trzeba zainwestować, ale też trochę się czeka. Tak, to nie jest tak, że jesteśmy w stanie medalistę Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich wychować w przeciągu roku czy dwóch, tylko to ziarno dosyć długo kiełkuje. I to jest jakby ten, jakby to jest esencja sportu i dlatego nie możemy zapominać właśnie o tym, żeby inwestować w naszych najmłodszych, więc ja cały czas podkreślam, że sport wyczynowy jest niezwykle ważny, bo on daje poczucie dumy. Każdy medal to jest dobrze, to są dobrze zwrócone środki, ale jeśli się jeśli zapomnimy o następcach naszych gwiazd, no to za moment może być krucho.
Czyli 3 godziny lekcji wychowania fizycznego w szkole to jednak za mało.
Ja powiem tak, ja oczywiście, że patrząc z perspektywy takiego systemu, to ja jako minister sportu trudno, żebym ja bym był zwolennikiem tego, że byłoby 2 godziny dziennie, żeby było wychowania fizycznego i na pewno by to źle nie wpłynęło na dzieci, no ale są pewnego rodzaju różne ograniczenia, z których zdajemy sobie sprawę. My też jako resort uruchomiliśmy w tym roku, 2 lata temu przywróciliśmy, można powiedzieć, SKS-y. Dzisiaj regularnie ponad 360 tysięcy dzieci uczestniczy w takich dodatkowych zajęciach w tak zwanych SKS-ach, w szkolnych klubach sportowych. My je finansujemy nauczycielom właśnie dodatkowe zajęcia z aktywności fizycznej i one przynoszą rezultaty, bo też jakby poziom sprawności fizycznej, robiliśmy takie badania wśród tych dzieciaków, które uczestniczą na SKS-y, się poprawia, więc to są jakby proste przełożenie. Im więcej się tego sportu uprawia, im więcej nasi najmłodsi będą aktywizowani też głównie przez rodziców i pedagogów, tym będą po prostu sprawniejsi i będziemy zdrowsi.
No tak, w moich czasach, czyli latach 90. jeszcze te SKS-y były. Pamiętam, siatkówka, koszykówka, z radością moi rówieśnicy zostawali po lekcjach, tak, i ćwiczyli.
No i do takich dobrych praktyk trzeba wracać.
No właśnie. W maju uczestniczył pan w obradach Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej w Montrealu, a za rok w Katowicach będzie, tak? Taka konferencja antydopingowa. Znaczy, to prawda, że jest pan faworytem, jeśli chodzi o wybór szefa?
No to jest
Światowej Agencji Antydopingowej.
To jest tak, że konferencję mamy faktycznie w Katowicach w listopadzie przyszłego roku.
I ja rozmawiam z przyszłym szefem, tak?
Ja nie podjąłem jakby jeszcze takiej decyzji w tym zakresie. Pojawiły się, nie ukrywam, tutaj propozycje ze strony kolegów ministrów sportu i z Europy, i nie tylko, i ze strony ruchu olimpijskiego. Natomiast jeszcze jakby w tym zakresie decyzja nie została podjęta, jest jeszcze sporo czasu. To też jest duże wyzwanie oczywiście, no bo WADA to jest obok Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego największa na świecie organizacja, która to ma prawda. Taki wpływ na cały światowy sport, więc potężna odpowiedzialność, potężne wyzwanie. Natomiast jeszcze żadne decyzje w tym zakresie takie ostateczne nie zapadły.
Możemy przeczytać, że Polska Agencja Antydopingowa jest jedną z najbardziej nowoczesnych agencji antydopingowych na świecie. No i co o tym świadczy? Jakim sprzętem dysponujemy? Czego może nam pozazdrościć sam James Bond?
Około 8 milionów złotych rocznie wydajemy na całą walkę, na politykę antydopingową, łącznie z różnego rodzaju dofinansowaniem.
8 milionów złotych.
Także na laboratorium antydopingowe, na akredytację, na działalność Polady. I to prawda, no, ustawa, która dała nowe możliwości, także śledcze. Przypominam, że w Poladzie pracują osoby zajmujące się taką działalnością śledczą i działają gdzieś tam w ukryciu, ale tak, aby też wychwytywać tych oszustów. I to powoli jakby przynosi efekty. Zwiększamy liczbę próbek pobieranych od sportowców. Chcemy, żeby to było już niebawem około 4000 próbek rocznie, które Polada jakby pobiera od sportowców. Więc i ta nasza ustawa, którą wprowadziliśmy, i działalność Polady wzbudza ogromne zainteresowanie też innych państw. Poproszono nas właściwie o pomoc w przygotowaniu rozwiązań legislacyjnych, choćby w takich państwach jak w Azerbejdżanie, w Ukrainie. Proszą nas, żebyśmy jakby też edukowali w tym zakresie, a także inne państwa. I jakby WADA sama zwraca się do Polski, abyśmy te rozwiązania, które myśmy wprowadzili, też dzielili się z innymi państwami.
A może po prostu mamy uczciwych sportowców?
Tu trzeba rozgraniczyć, bo jakby doping nie ma barw narodowych. Oszuści się wszędzie zdarzają, w każdym kraju, to nie jest też tak, że my jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować to zjawisko ze sportu, bo to jest tak, jak nie wyeliminujemy przestępstw życia społecznego, tak nie wyeliminujemy dopingu ze sportu całkowicie, ale możemy z nim skutecznie walczyć. I WADA jakby poprzez takie swoje działania, choćby poprzez wykrycie skandalu dopingowego w Soczi, pokazała, że można walczyć, że można to robić to skutecznie. I jakby nie ma dzisiaj innej drogi dla sportu, jak właśnie taka skuteczna walka, co się też wiąże z wzrostem nakładów, no bo przemysł dopingowy niestety podąża wraz z rozwojem różnego rodzaju technologii i niestety i my też jakby goniąc za tym musimy się rozwijać, musimy inwestować także w sprzęt, w maszyny, w działalność śledczą.
Na Rosję jest aktualnie nałożona ta antydopingowa banicja. Jak gospodarze tych mistrzostw próbują wyjść z tego kryzysu?
To jest tak, że jakby futbol aż tak bardzo jako dyscyplina sportu nie jest, powiedzmy sobie, skażona dopingiem. Tutaj jakby tych tych przypadków dopingowych nie ma tak wiele, więc powiedzmy sobie na podczas mundialu...
Piłka nożna najczystszą dyscypliną sportową?
Może nie najczystszą, bo przypadki też się zdarzają. Tutaj ja nie chciałbym tak wartościować, natomiast porównując inne dyscypliny sportu, tych przypadków jest tutaj zdecydowanie mniej. Generalnie w sportach drużynowych jest ich trochę mniej. Natomiast no, myślę, że znaczy na pewno Rosji zależy na tym, aby zostać przywróconą do systemu, aby Rosyjska Agencja Antydopingowa odzyskała akredytację. Jeszcze trochę pracy przed nimi. Tam sporo się zmieniło. Wpuszczono zachodnich kontrolerów, natomiast no, jeszcze żadnych decyzji w tym zakresie nie ma. Natomiast to jest też tak, że paradoksalnie zawieszenie Rosyjskiej Agencji Antydopingowej nie jest do końca dobrym sytuacją dla sportu tamtejszego, dlatego że jest mniej kontroli antydopingowych, więc paradoksalnie kara sprawia, że mniej się tych sportowców kontroluje, więc to też nie jest dobrze. Nam zależy na tym, żeby jak najwięcej sportowców kontrolować, żeby ten system był szczelniejszy, mocniejszy i żeby położyć taką trochę czapę nad tym rosyjskim sportem, żeby tam wpuścić jak największą liczbę kontrolerów, a nie ich ograniczać.
To serce ich zakłuje, jak na przykład nasz dzisiejszy gość zostanie właśnie szefem tej Światowej Agencji Antydopingowej. Rosjanie powiedzą, o nie, nóż w serce po prostu. No dobrze, przechodzimy do następnego tematu. Panie ministrze, nasi słuchacze wiedzieli, że pan do nas przybędzie, dlatego pytałam, czy mają jakieś sugestie, jeśli chodzi o ich zagadnienia. I pan Piotr pyta, czy ziści się moje marzenie, mój sen o basenie w każdej gminie w Polsce?
Powiem tak, no my jako resort szereg inwestycji wspieramy. W tym roku mamy 516 milionów złotych na dofinansowanie różnego rodzaju obiektów sportowych od otwartych stref aktywności WAPSIM poprzez baseny. I to jest też tak, że my jesteśmy jak najbardziej otwarci na tego rodzaju inwestycje i szereg takich obiektów współfinansujemy, natomiast to ministerstwo jakby nie jest inwestorem tutaj. Inwestorem jest samorząd i to one, jakby samorządy występują z wnioskami do finansowania, my jesteśmy jakby otwarci na tego rodzaju wnioski. I to robimy też i to dofinansowujemy. W 2016 roku przeprowadziliśmy takie badania, jakiego rodzaju inwestycje sportowe cieszą się największym zainteresowaniem Polaków i to prawda. Okazało się, że baseny i właśnie otwarte strefy aktywności. To jest to, czego chcemy w naszych gminach i też pod tym kątem ustawiamy naszą strategię właśnie dofinansowania. Generalnie można powiedzieć, inwestycja w infrastrukturę sportową, gdzie przeprowadza się w wielu gminach badania, co cieszy najbardziej mieszkańców gminy, to okazuje się, że właśnie inwestycja w infrastrukturę sportową, czyli tak jak pan Piotr zauważył, basen, nowe boisko i paradoksalnie cieszy się to większym zainteresowaniem, poparciem społecznym w lokalnych gminach niż na przykład remont drogi. To jest bardzo ciekawe, że ludzie bardziej cieszą się z boisk, z basenów, gdzie mogą korzystać z nich niż na przykład z modernizacji drogi.
Kolejne pytanie od pana Adama. Kiedy budowa wielkiej hali sportowej, ale takiej wielkiej, sportowej, gigantycznej w Warszawie?
Jest taki plan, aby zagospodarować Błonia przy PGE Narodowym i tam, aby powstała taka hala i to jest koncepcja, która przypuszczam, że będzie realizowana. Natomiast to też trzeba przyznać, że niestety, jeśli chodzi o Warszawę, realnie spoglądając i bardzo obiektywnie na to, na proces inwestycji w infrastrukturę sportową, no to tu jest wiele lat ogromnych zaniedbań i zapóźnień, no bo raz, że nie ma hali sportowej z prawdziwego zdarzenia, stolica pięknego i dumnego państwa, jakim jest Polska. Oprócz tego nie mamy stadionu lekkoatletycznego, w jakim stanie jest Skra, to wszyscy wiemy. Warszawska Skra, która ma piękne tradycje i wiele pięknych, wspaniałych nazwisk tam biegało i to jest cała historia polskiej królowej sportu, Skra Warszawska. Dzisiaj to jest obiekt w ruinie praktycznie. Poza nawierzchnią tartanową, która jakoś jeszcze się trzyma, no to trybuny są, no, w strasznym stanie i tak naprawdę to też jest, już dawno ten obiekt powinien powstać, tym bardziej, że to nie są kwoty czy pieniądze, które by przerastały możliwości.
I są szanse?
Myślę, że tak, jak najbardziej.
Ale natomiast, jakaś no, to jest konkretna też, data, terminy?
No, to jest też pytanie do władz miasta stołecznego Warszawy, które gdzieś tam przypuszczam, że w związku z rokiem wyborczym to się obudziły nagle i nagle chcą tą Skrę budować, mimo że przez wiele lat to był temat ciszy, nic w tym zakresie się nie robiło. Natomiast, no tak jak wcześniej wspomniałem, no, Warszawa zasługuje na stadion, na którym będą mogły być rozgrywane poważne imprezy międzynarodowe. Nie na mały obiekt na poziomie 3000, 5 czy 10 tysięcy takich trybun, tylko duży obiekt lekkoatletyczny.
Kolejne pytanie, znowu inwestycje. Nowe inwestycje, tylko potwierdza, tym razem łyżwiarstwo. I tutaj nie chodzi Tomaszów, proszę zapytać, panie redaktor, to chyba tylko taka zachęta. A Warszawa?
No, ja też o tym wielokrotnie to powtarzałem. Tomaszów Mazowiecki, 50 milionów złotych, połowę dofinansowaliśmy praktycznie jako resort i powstał w bardzo szybkim tempie, powstał obiekt, bardzo dobry, bardzo ładny obiekt. No, Warszawa 160 milionów, 60 milionów miasto stołeczne Warszawa chciało od Ministerstwa Sportu, jakby uzależniając od dofinansowania budowę tego toru. I to jest trochę absurdalna sytuacja, bo wiemy, że w zeszłym roku kilkaset milionów złotych na inwestycje Warszawa nie była w stanie wydać, jednocześnie zwracając się z prośbą o dofinansowanie do resortu, naszego resortu, dofinansowanie Stegien. Uważam, że już dawno ten obiekt powinien powstać i Warszawa jest w stanie spokojnie sobie finansowo z tą inwestycją poradzić, gdyż nie są to ogromne środki. A my jakby w Tomaszowie pokazaliśmy, że można zrobić coś taniej i to jest obiekt, na którym mogą być najważniejsze imprezy międzynarodowe rozgrywane. Natomiast tutaj najlepiej jakby swój brak decyzyjności, brak woli budowy tego rodzaju obiektu zrzucać na ministerstwo, które przecież nie jest inwestorem.
Mhm. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Jaki pomysł może mieć na ten problem Ministerstwo Sportu?
No, to też o tym mówiliśmy, czyli powrót do źródeł, do szkolenia, do zajęć, do upowszechniania sportu, SKS-y, program
klub. A pana ktoś zmuszał do tego, żeby trenować, czy to była taka pana
wola? Nie, ja byłem od początku wychowany w duchu sportu przez rodziców.
Czyli rodzice też sportowcy.
Tak, no i to jest to, o czym też wielokrotnie powtarzamy, że oczywiście my jako resort mamy za zadanie wespół z innymi resortami tworzyć taki klimat finansowy do jakby współfinansowania różnego rodzaju projektów, natomiast musimy zrozumieć jedną rzecz, że wszystko zaczyna się w naszych domach, w naszych głowach i w naszych domach. Jeśli rodzice nie dadzą przykładu swoim dzieciom i nie zrozumieją, że najlepszym wychowawcą młodego człowieka jest sport, no to możemy wydawać ogromne miliony, zachęcając te dzieciaki, a jak rodzic nie wyciągnie i nie zachęci swoje dziecko do uprawiania sportu, to nic nie da. Więc to jest taki system naczyń powiązanych. Z jednej strony praca naszego resortu, innych resortów, ale z drugiej strony też edukacja i wychowywanie i zrozumienie przez rodziców, że najlepiej kształtować dzieci poprzez sport.
Mm-hmm. Panie ministrze, tak między nami w zupełnej tajemnicy, kto oprócz pana jest takim najbardziej wysportowanym ministrem obecnie?
No w tajemnicy nam ciężko będzie teraz to utrzymać.
Ale ja wiem,
utrzymać.
Na przykład ja mam. Ja
natomiast nie jest żadną tajemnicą, że choćby pani minister Rafalska, to przecież
tak,
jest była.
Tak, mówię o tym na antenie Radia Warszawa.
Koszykarka, pan premier Gliński trenował judo, pani premier Beata Szydło przecież grała w piłkę ręczną, pan premier Mateusz Morawiecki trenował, uprawiał tenis
teraz, tak?
stołowy, więc tak, jak tak przeanalizuję moich koleżanki i kolegów ministrów z rządu, to każdy miał tam jakiś związek ze sportem. Pan premier Gowin też grał w piłkę, chyba tam gdzieś stał na bramce w jakimś klubie, był bramkarzem, więc iluś naszych ministrów ma związki ze sportem.
No ale przedłużony sprint, który by miał tam szansę dobić do pana na te 400 metrów, tak szczerze.
Realnie rzecz biorąc, to chyba niewielu, niespecjalnie ktokolwiek miałby szansę.
No właśnie, mówi się, że sportowiec nigdy nie porzuca swoich pasji. Jak pan łączy te role i ministra, i sportowca, i ojca, i męża? Jest pan szczęśliwym ojcem, tak, dwójki dzieci.
I szczęśliwym ojcem, i szczęśliwym mężem, to prawda, to taka rola ministra jest, często niestety odbywa się...
Że ona nie mówi, znowu jesteś taki zabiegany.
Kosztem rodziny? Pewnie trochę tak. No tutaj ujawniając to na pewno żona chciałaby, żebym był więcej w domu i często te obowiązki sprawiają, że ma się mniej czasu dla rodziny, więc staram się to wszystko równoważyć, tym bardziej, że mam małe dzieci i też być jak najczęściej z dzieciakami.
Powiedz. I na koniec wakacji obserwujemy dynamiczny rozwój turystyki krajowej. Do których miejsc w Polsce pan lubi wracać?
Ja jestem generalnie zafascynowany, bardzo lubię Mazury. Tak naprawdę naszą piękną krainę tysiąca jezior, tak. Od pewnego czasu też spędzam urlop na Mazurach. Polskie morze, ale to zazwyczaj nad polskie morze tak lubię wrzesień, październik, jak już jest troszeczkę tak spokojniej i już tak
jak dzieci
chłodniej.
Chodzą do szkoły, to my jeszcze można takiego wyboru dokonać.
No
tak?
I przede wszystkim kocham góry polskie. To jest zawsze taki moment, że można też trochę odpocząć, spoglądając na te nasze piękne widoki. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy...
No sporo mamy obcokrajowców, prawda? Jak dojdziemy
tak,
nawet w Warszawie.
W zeszłym roku 18,4 miliona turystów za granicę odwiedziło Polskę. Około 83 milionów obcokrajowców, którzy nie tylko w celach turystycznych przybyli do Polski. Więc jest cały czas taka tendencja wzrostowa od pewnego czasu nam rośnie, jeśli chodzi o zainteresowanie Polską za granicą i to jest bardzo dobry trend. Jesteśmy postrzegani naprawdę jako kraj bardzo bezpieczny, ale przede wszystkim oferujący wysoką jakość usług i przyjazny, i wysoką jakość usług
chyba
i naprawdę
gościnny
atrakcyjny.
I smaczny.
Tak,
smaczny,
to prawda.
Powiem,
tak. I gościnny, i smaczny, więc naprawdę turyści z zagranicy chwalą sobie pobyty w Polsce i to jest bardzo dobra informacja. Dzisiaj turystyka to jest 6% PKB i tak bardzo dynamicznie rozwija się jako dziedzina gospodarki i mam nadzieję, że w perspektywie kilku lat dobijemy do tych 10% PKB.
Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był pan Witold Bańka, minister
Dziękuję
sportu i turystyki. I co, jakiś okrzyk może na koniec?
Polska gola.
Polska biało.
Czerwoni. Tak jest.
No, dziękuję serdecznie za to spotkanie.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.